Wszystkie loty, jakie odbyłem, były związane z moją pracą, oświadczył dziś marszałek Sejmu Marek Kuchciński. Szczegółowe informacje na temat połączeń lotniczych marszałka w tej kadencji będą dostępne na stronie internetowej Sejmu. Marek Kuchciński przyznał, że odbył dużą liczbę lotów służbowych, ale jak wskazał, wynikało to z modelu pracy, jaki przyjął. Polityk podkreślił też, że kursy, w których towarzyszyła mu rodzina, nie podwyższały kosztów przelotu. Marszałek Sejmu przeprosił wszystkich, którzy poczuli się urażeni całą sytuacją.
Bezpośrednio po jednym moim locie z Warszawy do Rzeszowa, w drodze powrotnej do Warszawy, za zgodą dowódcy załogi oraz jego przełożonego, podróżowała moja żona. Podkreślam, nie był to lot zamawiany specjalnie w tym celu, gdyż po tym, jak opuściłem pokład samolotu w Rzeszowie, samolot zgodnie z planem musiał wrócić do Warszawy. Mam świadomość, że opinia publiczna negatywnie ocenia takie postępowania. Dlatego pragnę wszystkich, którzy poczuli się urażeni, przeprosić. Jednocześnie chciałbym zdecydowanie stwierdzić, że działałem zgodnie z prawem. Dane o tych lotach są dostępne w kilku instytucjach.
O tym, że marszałek Sejmu Marek Kuchciński latał rządowymi samolotami razem z rodziną, poinformowały media. Po tych doniesieniach polityk w zamian za 23 loty, w których towarzyszyli mu członkowie rodziny, wpłacił 15 tysięcy na cele charytatywne. A dziś zadeklarował wpłatę kwoty 28 tysięcy złotych na modernizację sił zbrojnych. Rząd przeznacza kolejne środki na rozwój obiektów sportowych na Śląsku. Premier Mateusz Morawiecki odwiedził dziś m.in. Zabrze. Spotkał się z piłkarzami na stadionie imienia Ernesta Pola. Władze centralne dofinansują kwotą ponad 2 milionów złotych nowoczesną infrastrukturę treningową obok głównego obiektu Górnika. Zawodnicy będą mogli trenować cały rok dzięki podgrzewanej płycie treningowej.
Wspieramy działania o charakterze właśnie całorocznej infrastruktury sportowej. Jest to jedna z części naszych działań, takich, które zmierzają do tego, żeby młodzież mogła trenować na zasadach podobnych jak ich rówieśnicy albo w bogatszych krajach zachodu, które gonimy i niedługo już, mam nadzieję, dogonimy, albo w krajach południa Europy, które mają dużo lepszą pogodę i tutaj trochę to potrwa, zanim będziemy mieli taką samą pogodę w Polsce.
Premierowi towarzyszył minister sportu Witold Bańka. Wcześniej obaj politycy otworzyli nową halę w Szkole Mistrzostwa Sportowego w Tychach. Od 2016 roku rząd dofinansował inwestycje w infrastrukturę sportową kwotą 2 miliardów 300 milionów złotych. Pieniądze trafiły do około 6 tysięcy obiektów. Polska należy do krajów o najuboższych zasobach wodnych w całej Unii Europejskiej. W siedzibie resortu gospodarki morskiej zaprezentowano dziś spot suszy, który ma rozpocząć społeczną dyskusję na temat problemu. Więcej w relacji Zuzanny Dąbrowskiej.
Co by się stało, gdyby na ziemi zabrakło wody? Czy nasze działania dziś mają wpływ na to, jak będzie wyglądała kwestia zasobów wodnych w przyszłości? Film Stop Suszy, który będzie dostępny od jutra, wpisuje się w program realizowany przez Wody Polskie. Kampania społeczna ma uświadomić społeczeństwu, że każdy z nas poprzez codzienne czynności może włączyć się we wspólną troskę o wodę. Film będzie dostępny na stronie www.stopsuszy.pl oraz na kanałach mediów społecznościowych Wód Polskich, mówi Przemysław Daca, prezes instytucji.
Nadal jednak nasze społeczeństwo, chociaż niestety się zderzamy z trudną rzeczywistością, ale nadal sobie nie zdaje sprawy, jak trudniej w sytuacji jest Polska. Jesteśmy na szarym końcu Europy, drudzy od końca pod względem zasobności wody. W ramach tej kampanii społecznej to po pierwsze te filmy, po drugie konsultacje społeczne programu Stop Suszy. Poza tym przewidujemy inne jeszcze działania medialne, edukacyjne, które jest cały, że tak powiem, spektrum. Możecie Państwo o tym przeczytać na naszej stronie internetowej stopsuszy.pl.
Obok kampanii informacyjnej resort gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej zainicjował program rozwoju retencji. Jego główny cel to zwiększenie ilości retencjonowanej wody z 6,5% do 15%. Program zakłada przeprowadzenie 94 małych i dużych inwestycji. Plan przewiduje przebudowę niektórych tzw. suchych zbiorników, czyli przystosowanych do przyjmowania fali powodziowej, na zbiorniki mokre, które w razie powodzi gromadzą wodę, a w przypadku suszy ją spuszczają. Zuzanna Dąbrowska, Warszawa.
Najwyższa Izba Kontroli prowadzi doraźną kontrolę w szpitalnych oddziałach ratunkowych na terenie województwa śląskiego. Kontrolerzy wzięli pod lupę działania kierownictwa placówek w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa pacjentów, którzy trafiają na SOR-y. Izba przygląda się też dostępności i jakości świadczeń oraz dokumentacji medycznej. Kontrola jest prowadzona w Cieszynie, Częstochowie, Jaworznie, Rybniku i Tarnowskich Górach. Inspekcja potrwa do końca września. Izba przeprowadziła ostatnią kontrolę śląskich SOR-ów w 2011 roku. Już wówczas wykryto szereg nieprawidłowości. Prezes NIK Krzysztof Kwiatkowski wskazał, że priorytetem kontroli jest bezpieczeństwo pacjenta.
Jak pokazały przykłady z ostatnich miesięcy, na SOR-ach wciąż nie dzieje się najlepiej. Dlatego tym razem kontrolerzy skupią się przede wszystkim na zapewnieniu bezpieczeństwa pacjentom zgłaszającym się po pomoc. Pod lupę weźmiemy także prowadzenie dokumentacji medycznej pacjentów, finansowanie i rozliczanie świadczeń wykonywanych na SOR-ach. Nie pominiemy również kwestii najważniejszej, czyli systemu triaż związanego z klasyfikacją medyczną pacjentów w szpitalnych oddziałach ratunkowych.
Kontrola śląskich SOR-ów to efekt serii powikłań i zgonów pacjentów, którzy zgłosili się do szpitali m.in. w Częstochowie i Wodzisławiu Śląskim. Roczny budżet unijny może być o 10 miliardów euro niższy niż wcześniej planowano, poinformował jeden z dzienników. Taki efekt miałoby przyjęcie nowej propozycji kilku państw Unii Europejskiej dotyczącej składki członkowskiej. Komisja Europejska chciała, aby wynosiła ona 1,1% dochodu narodowego brutto. Nowy pomysł zakłada zmniejszenie jej do 1,06%. Europoseł Zbigniew Kuźmiuk podkreśla, że kraje unijne mają jeszcze czas na negocjacje. Polityk zaznacza też, że plany Unii Europejskiej wymagają pokaźnych środków finansowych.
Koniec końców unijny budżet, ten wieloletni, musi być przyjęty jednomyślnie przez wszystkie państwa członkowskie. Więc ostateczny wynik, jak się spodziewam, pojawi się dopiero chyba jesienią 2020 roku, więc tego czasu na debatę jest sporo. No, kraje członkowskie będą musiały się zdecydować, jeżeli rzeczywiście Unia Europejska ma realizować, tak jak do tej pory, te dwie wielkie polityki, politykę spójności, wspólną politykę rolną, a także nowe priorytety, takie jak chociażby ochrona granic zewnętrznych Unii Europejskiej, czy znacząca pomoc na miejscu dla tych krajów biedniejszych, z których pochodzi imigracja, no to nie ulega wątpliwości, że nie da się to załatwić małymi pieniędzmi, więc te pieniądze muszą być większe.
Składki oparte na dochodzie narodowym brutto to największe źródło wpływów do unijnego budżetu. Oprócz tego dochodzą m.in. cła i podatki. I na teraz to już wszystko. Więcej informacji znajdą Państwo na stronie internetowej naszej rozgłośni. A teraz w naszym programie prognoza pogody. Jutro zachmurzenie przeważnie umiarkowane, okresami duże, przelotny deszcz i burze. Temperatura od 22 stopni nad morzem i na Podhalu oraz 23 na Suwalszczyźnie, do 28 stopni na Dolnym Śląsku i ziemi lubuskiej. Wiatr słaby i umiarkowany, zachodni. W czasie burz porywy wiatru do 70 km na godzinę. Na barometrach w Warszawie maksymalnie 1001 hektopaskali.